Chwała Bogu, bracia i siostry. Cieszę się, że słyszę taki żywy szum wśród nas. Znaczy, że Kościół jest żywy, że jesteśmy. Na początek, odwrotnie niż zazwyczaj, przekażę pozdrowienia, żebym nie zapomniał. Pastor nas pozdrawia, posługuje dzisiaj w Bydgoszczy. I od razu się zapytam, czy są może inne pozdrowienia dla zboru. Jeśli wyjeżdżaliście, są goście, może wśród nas jacyś.
Sami swoi.
Pozdrowienia od zboru zbornego z Rudinowa, chrześcijan baptystych.
A dziękuję bardzo. Czyli nie sami swoi. Ale w Chrystusie sami swoi. Przygotowując się do tego nabożeństwa, myślałem o tym, kto dzisiaj zasiądzie w krzesłach, że jesteśmy tak bardzo różni, jeżeli chodzi o nasze codzienne doświadczenia. I ten tydzień pewnie różnie nam upłynął. Z większymi sukcesami, albo z mniejszymi, albo bez żadnych sukcesów. Może dzisiaj jesteś z siebie dumny, że coś udało ci się osiągnąć w minionym tygodniu. A może wręcz przeciwnie, masz poczucie, że zmarnowałeś ten tydzień i nic ci nie wyszło. To wszystko jest nieistotne i chciałbym, żebyśmy zostawili to, zapomnieli chwilę o tym, nie myśleli o sobie, ale żebyśmy wszyscy, jak tutaj jesteśmy, żebyśmy spojrzeli w kierunku krzyża, na Jezusa, bo na Niego się tutaj gromadzimy i dzięki Niemu, ze względu na Niego, mamy dostęp do zbawienia. A jak czytamy w Słowie Bożym, tego zbawienia poszukiwali prorocy. Dowiadywali się o nie ci, którzy sami zapowiadali, że Bóg okaże wam łaskę. Pragnęli dociec, na który to moment i na jakie okoliczności wskazuje obecny w nich Duch Chrystusa, zapowiadający Jego cierpienia i następującą po nich chwałę. Im też zostało objawione, że sprawy, o których mówią, odnoszą się nie do nich samych, ale do was. Te sprawy są wam obecnie głoszone przez ludzi przemawiających w Duchu Świętym, posłanym z nieba. I w te sprawy pragnęli wejrzeć sami aniołowie. I to jest niezwykłe, bo to zbawienie jest naszym udziałem. I przy tym zbawieniu wszystko inne blednie traci swoje znaczenie. I nasze sukcesy wspaniałe, i nasze porażki bledną w obliczu tego, że mamy dostęp do tego niezwykłego zbawienia. I to jest powód, żeby uwielbiać Boga, wywyższać, bo to jest niepojęte, do czego mamy dostęp. I żeby nie przedłużać na początek i gdzieś się nie zapędzać, bo czasem potrafię powiedzieć coś niepotrzebnego z tego miejsca, chciałbym, żeby przemówiło do nas Słowo Boże jeszcze z Psalmu 66. Odczytam ten psalm i niech on będzie dla nas inspiracją, kiedy będziemy uwielbiać Pana Boga. W psalmie 66 czytamy: Wiwatujcie na cześć Boga, mieszkańcy całej ziemi. Śpiewajcie na chwałę Jego imienia. Swą pieśnią uwielbienia oddajcie Mu cześć. Powiedzcie Bogu, zdumiewające są Twoje dzieła. Z powodu Twej wielkiej mocy kulą się przed Tobą wrogowie. Cała ziemia pokłoni się Tobie. Zagrają na Twą cześć. Zagrają na cześć Twojego imienia. Podejdźcie i podziwiajcie dzieła Boga, Jego zadziwiający czyn względem synów ludzkich. Przemienił morze w suchy ląd. Przez rzekę przeszli suchą stopą. Dlatego radujmy się w Nim. On panuje dzięki swojej mocy na wieki. Jego oczy śledzą narody, by udaremnić plany buntowników. Narody, błogosławcie naszego Boga. Niech zabrzmi pochwalna pieśń na Jego cześć. On nas zachował przy życiu i nie pozwolił poślizgnąć się naszej nodze. Rzeczywiście oddałeś nas próbie Bożej. Wytopiłeś nas tak, jak wytapia się srebro. Wprowadziłeś nas w potrzask, włożyłeś nam na biodra niedolę, pozwoliłeś człowiekowi deptać nam po głowach. Szliśmy przez ogień i wodę, lecz w końcu wyprowadziłeś nas na szeroką przestrzeń. Wejdę do Twojego domu z całopalną ofiarą. Wypełnię względem Ciebie moje śluby. Złożyłem je własnymi wargami. Wypowiedziałem w czasie niedoli. I złożę Cię tłuste całopalenia, miły zapach ofiar z baranów. Ofiaruję Ci cielce i kosły. Podejdźcie Wy wszyscy przeniknięci bojaźnią przed Bogiem. Posłuchajcie, co uczynił mi Pan. Wołałem do Niego ustami. Wywyższałem Go własnym językiem. Gdybym w swoim sercu tolerował nieprawość, Pan nie wysłuchałby mnie. Lecz Bóg mnie wysłuchał. Zwrócił uwagę na moją modlitwę. Błogosławiony niech będzie Bóg. On nie odrzucił mojej modlitwy i nie odmówił mi swojej łaski. Amen. Powstajmy do modlitwy, a potem będziemy uwielbiać Pana Boga poprzez pieśni. Ja tak, Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty wysłuchujesz naszych modlitw. Że mamy dostęp do Ciebie poprzez krew baranka. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty złożyłeś doskonałą ofiarę. I dziękuję Ci, że zbawienie jest moim udziałem. To zbawienie, o które, jak czytamy w Słowie Bożym, wywiadywali się prorocy, próbowali dociec, na jaki czas, Panie, to przypada. To jest moim udziałem i jestem tym zachwycony, Panie, i pochwycony tą myślą, że tak wiele zostało mi darowane i że żyję w tak dobrych czasach, kiedy bez przeszkód mogę studiować Twoje Słowo, że bez przeszkód mogę Ciebie uwielbiać, że bez przeszkód, Panie, mogę wzrastać w poznaniu Ciebie. Dziękuję Ci, Panie, za to. Dziękuję Ci za to, że możemy gromadzić się w tym zborze, Panie, żeby oddawać wspólnie Tobie chwałę, Panie, żeby radować się Twoją obecnością i że mogę radować się też obecnością innych osób, które Ciebie pokochały i które Ty, Panie, uwolniłeś z jarzma grzechu, Panie, i którym Ty też dałeś zbawienie. Dziękuję Ci za moją duchową rodzinę na tym miejscu, Panie. Chcemy wspólnie Ciebie teraz uwielbiać, chcemy Ciebie wywyższać, zainspirowani, Panie, tym psalmem. Chcemy, Panie, przyjść przed Twój tron, przyglądać się wspaniałym Twoim dziełom, Panie, zadziwiać się tym i wychwalać Ciebie, Panie Jezu. Pełni radości, że Ty wysłuchujesz, Panie, że chociaż przychodzą trudne chwile i doświadczenia, chociaż, jak czytamy, wrogowie depczą nieraz po naszych głowach, Panie, to jednak w ostateczności, Panie, Ty wyprowadziłeś nas na szeroką przestrzeń. Może jeszcze nie teraz, ale wierzymy, że przyjdzie ten czas wolności, a to wszystko doskonale się wypełni, kiedy Ty powrócisz i oczekujemy tego, Panie, że Ty wrócisz. Chcemy, Panie, jako Kościół być na to gotowi. Prosimy Ciebie o to, żebyś nas prowadził przez czas uwielbiania teraz i przez resztę tego nabożeństwa, żebyśmy byli, Panie, dzisiaj dotykani Twoim Duchem. Amen.
zboru, wysławiajcie imię Pańskie. Tak jak Tomasz zaczął czytać ten psalm, nie wiem, czy zwróciliście uwagę na takie słowo, wibatujcie. Nie wiem, jakie macie praktyki w wibatowaniu, bo ja powiem, że mało, znaczy właściwie nie wibatowałam. Żyłem w takich czasach, że właściwie jako ludzie tutaj nie wibatujemy, bo wibatowanie to jest wykrzykiwanie na czyjąś cześć. I Słowo Boże nas do tego zachęca. I dlatego też to dzisiaj też wyciągnęłam z tego psalmu. Wibatujcie. Jak to jest? Wibatujcie na cześć Boga. Mieszkańcy całej ziemi. Więc myślę, że w tej liczbie się zmieściliśmy, że całej ziemi. W innym tłumaczeniu jest radośnie wysławiajcie. A więc mamy przed sobą czas, kiedy możemy radośnie wysławiać, wibatować na cześć Pana. Niech te pieśni, które będziemy śpiewać, nam w tym pomogą. Pomyślmy o tym, jak możemy właśnie to robić i jak to robimy, skoro Słowo Boże nas zachęca do tego, to jaka jest praktyka codzienna naszego życia. I chociaż tu w niedzielę powiwatujmy dzisiaj na cześć Pana.
Thank you. sytuację w moim życiu, kiedy będąc w szkole wojskowej mieliśmy jakieś próby przygotowania do festiwalu piosenki żołnierskiej w Kołobrzegu, bo z racji mojej profesji co roku te festiwale moi koledzy i ja też tam, mówiąc tak ogólnie, obstawialiśmy muzycznie, przynajmniej rozpoczęcie czy zakończenie tych koncertów na fanfarach graliśmy. I pamiętam, że przed tymi koncertami trzeba było wiele czasu i potu poświęcić na to, żeby przygotować się w odpowiedni sposób i to wszystko miało być tam pewien układ i wszystko musiało być zgrane i dopięte. I pamiętam, jak chodziliśmy po takim wybetonowanym placu gdzieś w jednostce wojskowej w Kołobrzegu. Słońce świeciło, było bardzo upalnie. Byliśmy dosyć mocno zmęczeni. I mój kolega tak mawiał, mówi: kurka, czemu ja tutaj muszę być? Ja miałem być sportowcem. Część mnie to jest piłka nożna. On tak kochał piłkę i miał dać piłkę. A tu mu każą w tą jakąś rurę dmuchać. On tego tak nie lubi. Dzisiaj mówię o tym tak trochę z pewnym żartem i śmieję się z tego, ale pamiętam jego frustrację. Frustrację związaną z tym, że jego tożsamość była zaburzona. Że on był tak naprawdę wewnątrz kimś innym, miał coś innego robić. W tym wymiarze tożsamości związanej z jego zainteresowaniami, z jego hobby, z jego może profesją nawet, tu było zaburzenie, bo nie był tym, kim chciał być. Nie robił tego, co chciał robić. I kiedy tak myślę o tym, to też mi się nasuwa wiele przykładów osób, które znałem, które właśnie w takiej frustracji głębokiej żyły i często frustracja prowadziła do różnego rodzaju dramatów życiowych, uzależnień. Bo człowiek nie żył, nie był w miejscu, nie robił tego, o czym był przekonany, że powinien robić zgodnie z jego tożsamością. On tak się czuł. Znam takich mężów czy ojców, którzy na skutek różnych okoliczności nie mogli robić, żyć w taki sposób jak ojcowie czy mężowie, bo były takie przeciwności ze strony najbliższych i teściowej, i żony, że nie mógł zgodnie ze swoją tożsamością żyć w taki sposób jako mąż czy jako ojciec, jako głowa domu i zaczął pić. Znam takich też ludzi, którzy mając też jakąś tożsamość narodową wyjechali gdzieś za granicę i też w głębokiej frustracji żyli, bo nie mogli, ich tożsamość narodowa była głęboko zaburzona w tych okolicznościach, w których się znaleźli. I byli w głębokiej frustracji i często to też się negatywnie, czasami dramatycznie odbijało na ich relacjach, na ich życiu. Myślę, że mówiąc o tym, może jakieś też pojawiają się w waszych głowach, umysłach obrazy, osoby, które właśnie poprzez tą zaburzoną tożsamość żyją w jakiejś frustracji, zmagają się, nie mogą być wolnymi w tym, kim są. Są ograniczone. I dzisiaj chciałbym trochę podzielić się z wami tym, co czytając Boże Słowo też odkrywam, czego się uczę i sam chcę do mojego życia stosować, aby nie mieć zaburzonej tożsamości, aby w ogóle mieć tożsamość i aby żyć zgodnie z tożsamością, którą posiadam. Oby tak było. Czym w ogóle jest tożsamość? Przeczytam kilka definicji, które w mądrych księgach udało mi się gdzieś odszukać. Według słownika języka polskiego w takim najprostszym ujęciu tożsamość to bycie tym samym. Termin ten odnoszony jest do konfiguracji cech, które pozwalają zidentyfikować bezpośrednio czy też rozpoznać daną osobę lub grupę osób. Ustalenie czyjej tożsamości Polega więc na rozpoznaniu specyficznych cech danej osoby bądź grupy, które odróżniają tę osobę, grupę od innych. Na podstawie określonej liczby atrybutów możemy identyfikować osoby lub grupy i proces budowania własnej tożsamości polega na gromadzeniu rozmaitych doświadczeń, tworzeniu sądów, przekonań w obszarach subtelnie ważnych i specyficznych. Jakże to ciekawa definicja. Ale też zakłada się z reguły, że posiadanie określonej tożsamości stanowi elementarną potrzebę każdej jednostki oraz konieczny warunek istnienia grupy społecznej. Brak lub osłabienie tożsamości są uważane za objaw patologiczny, symptom choroby lub kryzysu. Zdaniem wielu współczesnych autorów tożsamość jest w coraz mniejszym stopniu z góry zdeterminowana, natomiast coraz większym staje się przedmiotem wyboru. W bardzo ruchliwych i zindywidualizowanych społeczeństwach współczesnych jednostki stają coraz częściej w obliczu konieczności definiowania od nowa swojej tożsamości, której definicja wyznaczona wcześniej okazuje się często nieadekwatna do nowych sytuacji i życiowych okoliczności. Zmiana kręgu towarzyskiego, zmiana zawodu, środowiska, kraju i często prowadzi to do kryzysu tożsamości. Tyle z tych mądrych ksiąg, definicji. Może to takie bardzo mądre słowa, ale myślę, że taka frustracja i pewien kryzys tożsamości może dla wielu z nas nie jest jakoś nieznany. Być może jesteś tutaj, gdzie jesteś i niekoniecznie chcesz być tutaj, gdzie jesteś. Może te okoliczności spowodowały to, że musisz na nowo jakby zdefiniować i pomyśleć, kim jesteś. Po co żyjesz, skąd przychodzisz, dokąd zmierzasz. I chciałbym, żeby też dzisiaj to pytanie mogło tutaj wybrzmieć, kim jesteś? Jaka jest twoja tożsamość? I dalej, i po co jesteś? Bo jak widzę i jak widzicie, jestem, jesteś. Więc kim jesteś? I po co jesteś? Dobrze wierzę, że czasami zadać sobie to pytanie, bo to niezwykle ważne pytanie. To pytanie, które wierzę, że ma bardzo szczególny, bardzo ważny wpływ na nasze życie, to kim jestem? I wielu ludzi niestety nie potrafią na nie odpowiedzieć i nie wiedzą, kim są. I żyją właśnie w frustracji, doświadczają kryzysu własnej tożsamości. Chciałbym, abyśmy dzisiaj też mogli przyjrzeć się pewnym fragmentom Słowa Bożego, które w moim przekonaniu odnoszą się i mówią o tożsamości. Kiedy czytam Nowy Testament, to widzę ludzi, którzy mieli bardzo silną tożsamość. Akurat czytam Dzieje Apostolskie, więc tam widzę ludzi, którzy z racji swojej przynależności do określonego narodu mieli bardzo silnie ukorzenioną tożsamość narodową. Chyba jak czytamy też Nowy Testament, czy też Ewangelię, widzimy ludzi, Żydów, którzy z racji tego, że byli Żydami, że są Żydami, to poczucie tożsamości narodowej w nich było bardzo silne. I to poczucie tożsamości często sprawiało to, że nie byli gotowi, żeby ulegać przeróżnym wpływom, a nawet próbowali narzucać swoją tożsamość i przekonywać innych, aby to inni zmienili punkt widzenia czy odbierania samego siebie i ulegli tym wpływom, tej presji, tej silnej tożsamości. Taki przykład podam w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale. Czytamy od pierwszego wersetu takie słowa: a pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci, jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Gdy zaś powstał zawart i spór niemały między Pawłem i Barnabą a nimi, postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy. Mamy oto ludzi, którzy przybyli z Judei i którzy mieli bardzo silne poczucie tożsamości swojej narodowej, mimo tego, że możemy wnioskować i czytamy też o tym dalej, byli ludźmi, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, stali się chrześcijanami, ale ich tożsamość narodowa, ich związek z zakonem, z prawem mojżeszowym był tak silny, że próbowali tą tożsamość jakby narzucać też chrześcijanom i mówili, że wiara w Pana Jezusa tak naprawdę to nie wystarczy. Bo żeby być zbawionym, to trzeba dać się obrzezać, no i przestrzegać zakonu mojżeszowego. Ale natrafili na ludzi, Pawła i Barnabę, które również mieli silne poczucie własnej tożsamości jako chrześcijanie i powstał spór. Mamy taką sytuację, że są jakby dwie grupy ludzi o bardzo silnym poczuciu tożsamości i zaczęło iskrzyć. I czytamy, wiecie, ale to jest taki moment, kiedy Kościół, kiedy chrześcijaństwo mogło zmierzać w niewłaściwym kierunku. Można było wtedy zacząć uznawać, że Pan Jezus, że wiara w Pana Jezusa, że dzieło Jezusa Chrystusa jest niewystarczające, jest niepełne. Bo ono nie wystarcza do tego, żeby być zbawionym. Trzeba to dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa i wiarę wzbogacić o zyskanie tożsamości izraelskiej i tego prawa mojżeszowego, aby przestrzegać prawa, aby być obrzezanym. I chwała Bogu, że ci ludzie o takiej silnej tożsamości trafili na Pawła i Barnabę i jakby ten spór został skierowany do Jerozolimy i wtedy starsi w Jerozolimie i Piotr, który również wcześniej doświadczył pewnego rodzaju spotkania z ludźmi, którzy też mieli silną tożsamość narodową, jak czytamy w 11 rozdziale Dziejów Apostolskich, po tym, kiedy Piotr był w domu Korneliusza i on, będąc Żydem, wszedł do domu poganina, setnika rzymskiego, był pod tym dachem, zwiastował Ewangelię, doświadczał niesamowitych rzeczy, to jak czytamy w 11 rozdziale, kiedy zaś Piotr w 2 wersecie przybył do Jerozolimy, stawiali mu zarzuty rodowici Żydzi, mówiąc, poszedłeś do mężów nieobrzezanych i jadłeś z nimi. Wtedy Piotr zaczął wypowiadać po kolei i opowiadał tą historię, kiedy on miał to widzenie, potem jak to się wszystko niesamowicie zaczęło układać z tym, czego doświadczył Korneliusz, jakie miał widzenie, że anioł mu się objawił, usłyszał pewne słowa, to też niezwykła jest historia. Ale tego właśnie pewnego starcia tych, którzy mieli silną tożsamość taką żydowską i próbowali wywierać presję, czynić zarzuty Piotrowi, Piotr tego doświadczył. Potem w tym 15 rozdziale Piotr już był trochę doświadczony bardziej i powiedział, co miał powiedzieć i został napisany list do pogan nawróconych, a tam zostały konkretne zalecenia im podane. I potem ta nauka była dalej przekazywana i Paweł z Barnabą mogli nauczać i mówić chrześcijan pochodzenia pogańskiego, że nie muszą dawać się obrzezywać i nie muszą przestrzegać prawa mojżeszowego, aby być zbawionymi. Bo ofiara Jezusa Chrystusa jest wystarczająca. Nic nie trzeba do tego dodać, nie trzeba niczym ją wzbogacać. Ale wystarczy uwierzyć, że Jezus Chrystus oddał życie za Ciebie i za mnie. Wystarczy uwierzyć, że On jako jedyny Boży Syn oddał swoje życie zamiast Ciebie, aby zapłacić cenę za Twoje grzechy, aby być zbawionym. Wystarczy. I dobrze, że tak się stało i dzisiaj dla nas to jest bardzo wielka i ważna prawda, której chcemy się trzymać. Wiecie, można by no, wiele takich fragmentów w Bożym Słowie znaleźć, gdzie ta tożsamość pewnych ludzi, akurat tutaj głównie myślę o Żydach, ta tożsamość narodowa i ich taka religijna była bardzo silna i nie dająca się nawet w jakiś sposób zmienić. Jak czytamy też w Ewangelii Jana, faryzeusze też mieli bardzo silną tożsamość. Oni wysłali swoje sługi, aby przyłapać na jakimś słowie Pana Jezusa, potem żeby Go pochwycić. I kiedy ci słudzy wrócili z pustymi rękoma, to mówią, no i co? I wy, chcecie się przekonać? I oni mówią, że nikt nigdy z ludzi tak nie mówił, jak ten człowiek mówi, jak Jezus naucza. I wtedy ci ludzie mówią o silnej tożsamości, czy ktoś z faryzeuszy uwierzył? Tylko ten motłoch, co nie ma kręgosłupa, co nie ma tożsamości, co nie ma silnego takiego, silnej osobowości, on dał się przekonać i uwierzył. I są takie fragmenty, które kiedy ja czytam, odbieram je właśnie jako przykłady ludzi o takiej silnej tożsamości religijnej, narodowej i pojawiają się pewne starcia. Ale w tym kontekście tej tożsamości narodowej pojawia się, jak samo sobie mówi, Hebrajczyk z Hebrajczyków, faryzeusz z faryzeuszy, apostoł Paweł. I kiedy czytam o nim, to są takie momenty, które, nie ukrywam, dosyć mocno mnie zadziwiają i zastanawiają, jak apostoł Paweł, który w szczególny sposób doświadczył spotkania z Panem, który mówi, że właśnie ta tożsamość jego jako Hebrajczyka z Hebrajczyków, jako faryzeusza z faryzeuszy, uznał tą tożsamość i to wszystko się z tym wiąże za, mówiąc delikatnie, nic nieznaczące, za śmieci, a tam w oryginale jeszcze jest bardziej dosadnie powiedziane, to wszystko uznał za gnój. Ze względu na Pana Jezusa, którego poznał, którego doświadczył, którego mógł pozyskać. I są takie momenty, które mnie zastanawiają. Na przykład w Dziejach Apostolskich w 18 rozdziale jest bardzo krótkie, tak wspomniane pewne wydarzenie. W 18 wersecie 18 rozdziału Dziejów Apostolskich czytamy takie słowa: a Paweł przebywał tam jeszcze dłuższy czas, po czym pożegnawszy się z braćmi, odpłynął do Syrii, a wraz z nim Pryscyla i Akwila w Kenkreach dał ostrzyc głowę, bo uczynił ślub. Czy was to nigdy nie zastanawiało, dlaczego Paweł dał ostrzyc głowę, uczynił ślub, z czym to się wiąże? No, z prawem mojżeszowym. W 4 Księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale, mamy bardzo precyzyjne wytyczne związane właśnie z tym prawem Nazyretu. Ci Nazyrejczycy, ci, którzy uczyli pewien ślub, aby oddzielić się dla Boga, musieli zachowywać szczególnie wstrzemięźliwy tryb życia i też między innymi jednym z takich pewnych, jedną cechą, która ich wyróżniała, było to, że brzytwa nie przychodziła po ich głowie. Oni nie mieli ścinanych włosów. Ale kiedy ten czas tego ślubu mijał, też był cały proces oczyszczenia, składania pewnych ofiar i potem dało się strzyc czy golić głowę. I tu czytamy o tym, że Paweł dał ugodzić głowę, czyli musiał pewien ślub uczynić, musiał w te dosyć zawiłe prawo mojżeszowe wejść, coś uczynić, będąc człowiekiem już po spotkaniu z Panem Jezusem, który uznał, że te wszystkie rzeczy, które kiedyś dla niego były zaszczytem, chlubą, uznał za nic nieznaczące ze względu na Pana Jezusa. No, powiem szczerze, że kiedy ja czytam, to mnie tak troszeczkę wybija z jakiegoś i taki bardzo pozytywny, dobry obraz apostoła Pawła, troszeczkę mi to zaburza jakoś. A potem jak czytam 21 rozdział Dziejów Apostolskich od 18 wersetu, jeszcze bardziej się zastanawiam, dlaczego Paweł jeszcze dalej poszedł i po raz kolejny zagłębia się i wchodzi w ten świat przepisów, nakazów prawa mojżeszowego. W 21 rozdziale 18 wiersza czytamy: nazajutrz zaś poszedł Paweł z nami do Jakuba, a gdy przybyli wszyscy starsi, pozdrowiwszy ich, wyłożył im szczegółowo, czego Bóg dokonał wśród pogan przez jego służbę. A oni, gdy to usłyszeli, chwalili Boga i powiedzieli mu: widzisz, bracie, ile to jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, a wszyscy gorliwie trzymają się zakonu. O tobie jednak powiedziano im, że wszystkich Żydów, którzy żyją między poganami, nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówiąc, żeby nie obrzezywali dzieci, ani też nie zachowywali zwyczajów. Co tu robić? Z pewnością usłyszą, że przyszedłeś. Zrób więc to, co ci mówimy. Jest między nami czterech mężów, którzy uczynili ślub. Weź ich, poddaj się wraz z nimi oczyszczeniu i pokryj za nich koszty, aby mogli ostrzyć głowy. Wtedy wszyscy poznają, że to, co im o tobie powiedziano, nie odpowiada prawdzie, lecz że i ty sam przestrzegasz zakonu. Co się zaś tyczy pogan, którzy uwierzyli, wysłaliśmy na piśmie nasze zalecenie, aby się wystrzegali rzeczy ofiarowanych bałwanom i krwi, i tego, co zabawione i nierządu. Wówczas Paweł, wziąwszy owych mężów, poddał się wraz z nimi oczyszczeniu następnego dnia i wszedł do świątyni, zgłaszając zakończenie dni oczyszczenia i czas złożenia ofiary za każdego z nich. Czy was nie zastanawia to, dlaczego Paweł zgodził się na taki układ? A mnie jeszcze bardziej zastanawia to, dlaczego starsi razem z Jakubem w ogóle wpadli na taki pomysł. Tak naprawdę potem te wydarzenia, które miały miejsce, są skutkiem takich decyzji Jakuba, starszych apostołów, to co zaproponowali Pawłowi i Paweł się na to zgodził, powodowało całą lawinę wydarzeń i Paweł już nie był wolnym czy swobodnym misjonarzem udającym się tu i tam, bo z tego momentu stał się już więźniem i zaczął już być przykuty łańcuchem do żołnierza rzymskiego, który cały czas go strzegł, pilnował i do końca tak naprawdę chyba jego życia już w tych kajdanach, w tej niewoli się znajdował. I zaczęło się od tego momentu tak naprawdę. Jak czytam też jeszcze inne historie, to też tak zdarzało się, że Paweł mimo swojej tożsamości jako chrześcijanin, to czasami sympatyzował, czy wchodził w ten świat tożsamości zakonu mojżeszowego, prawa. Pamiętacie 16 rozdział, kiedy pojawia się jakby na scenie głoszących Ewangelię Tymoteusz. Tymoteusz z racji też swojego pochodzenia, to, że matka jego była Żydówką, a ojciec Grekiem, więc Paweł zdecydował się, aby Tymoteusza obrzezać. Czytamy w 16 rozdziale o tym: dotarli też do Derby i do Listry, a był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która była wierząca i ojca Greka. Bracia z Listry i Koniu wystawili mu dobre świadectwo. Paweł chciał, aby ten udał się z nim w drogę, to też wziąwszy go, obrzezał ze względu na Żydów, którzy mieszkali w owych okolicach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojciec był Grekiem. Paweł był tym człowiekiem, który rozdział wcześniej nie zgodził się na wyraźne sugestie i presje tych judaizujących nauczycieli, którzy mówili, że aby być zbawionym, to trzeba jeszcze dać się obrzezać, nie wystarczy wiara w Pana Jezusa. To w 15 rozdziale. I potem on razem z Barnabą odwiedzali pogańskie zbory i ten list, który został napisany, którym było napisane: postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my. Tak pisali apostołowie i starsi, aby nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz rzeczy tych niezbędnych. Tam są cztery rzeczy wymienione. Paweł był takim, wiecie, heroldem, który ogłaszał tą prawdę. A tutaj, kiedy się pojawia Tymoteusz, to Paweł Tymoteusza obrzydza. Czy was to nie zastanawia, dlaczego tak jest? Potem się pojawia też jeszcze jeden moment, o tym czytamy znowu w liście do Galacjan. Tam się pojawia znowu Tytus i tam Paweł znowu stoi na bardzo mocnym stanowisku, aby jednak Tytusa nie obrzezać. W drugim rozdziale Listu Galacjan czytamy od pierwszego wersetu: potem po 14 latach udałem się z Barnabą znowu do Jerozolimy, zabrawszy z sobą i Tytusa, a udałem się tam na skutek objawienia i wyłożyłem im na osobności, zwłaszcza znaczniejszym, Ewangelię, którą zwiastuję między poganami, żeby się czasem nie okazało, że daremnie biegnę czy biegnę. Ale nawet Tytusa, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono do obrzezania, nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni, potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę, a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała. Tutaj Paweł w dosyć łagodny sposób pisze, ale tak wgłębiając się w treść tych słów, to widzimy, że to nie było taka, wiecie, dżentelmeńska, angielska rozmowa. Paweł mówi o tym, że ani na chwilę nie ustąpiliśmy, nie poddaliśmy się. Myślę, tam było dosyć mocne spięcie, ale Paweł nie uległ. Był wielki nacisk na to, aby właśnie Tytusa, może podobnie jak Tymoteusza, obrzezać, żeby on również wszedł w taką tożsamość tego świata żydowskiego, świata związanego z zakonem, z prawem mojżeszowym. Ale Paweł nie ustąpił, nie uległ. I mamy kilka takich sytuacji, które, no, mam świadomość, że mogą też pewną taką frustrację w naszym postrzeganiu, widzeniu tej rzeczywistości wprowadzać. I potem jeszcze do tego dołożymy. Paweł w 9 rozdziale, w pierwszym liście do Koryntian, pisze takie słowa od 19 wersetu: będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Wierzę, że też te słowa, które apostoł Paweł napisał do zboru w Koryncie, pozwalają nam troszkę więcej zrozumieć i zobaczyć, jakie motywy kierowały Pawłem w tych sytuacjach, o których wcześniej wspominaliśmy. Apostoł Paweł zdecydował się na to, żeby Tymoteusza obrzezać, bo chciał, żeby Tymoteusz razem z nim udał się w podróż misyjną i by mogli głosić Ewangelię. Ale Tymoteusz, nie będąc obrzezany, nie miał prawa wstępu do synagogi. A Paweł, gdziekolwiek się udawał, to szedł najpierw do synagogi, aby głosić Ewangelię. I aby być słuchanym przez Żydów, Tymoteusz musiał być obrzezany. I tutaj obrzezanie Tymoteusza było związane z możliwością wejścia do synagogi, z możliwością stawania przed Żydami i głoszenia Ewangelii. W przypadku Tytusa rzecz ma trochę inny, że tak powiem, inny fundament, bo tam upierano się przy tym obrzezaniu Tytusa, bo to byli ci judaizujący, którzy uważali, że wiara w Pana Jezusa nie wystarczy. Paweł powiedział: nigdy, po moim trupie, nie pójdę w tą stronę, żeby poprzez zgodę na obrzezanie Tytusa uznać waszą prawdę, że wiara w Pana Jezusa jest niewystarczająca, że trzeba dać się obrzezać i przestrzegać prawa mojżeszowego. Nie ustąpię z takiego stanowiska. Tylko wiara w Pana Jezusa jest wystarczająca. Jego dzieło jest doskonałe. Do Niego nie możemy dodać, dołożyć, ująć To jest doskonałe dzieło zbawienia w Chrystusie Jezusie, które staje się skuteczne przez wiarę dla mnie osobiście i dla każdego, kto uwierzy. Ale te sytuacje też opisane w 18 rozdziale, w 21, są związane właśnie z tym, o czym Paweł pisze w liście do Koryntian, w tym 9 rozdziale, z głoszeniem Ewangelii. I ja wierzę, że Paweł tutaj pisząc o tym, że stał się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać, a dla tych, którzy nie są Żydami, stał się jako nie Żyd, aby tych też pozyskać, pogan. Są związane z pewnym przykładem i wzorem, który apostoł Paweł naśladował. Bo tutaj, czytając te wersety, ja widzę właśnie zaburzoną tożsamość. Paweł był Żydem? Był. Tu mówi, stałem się jak nie Żyd. Czyli jego tożsamość została zaburzona. Był Żydem, ale stał się nie Żydem. Był wolny, miał tożsamość, jestem wolnym człowiekiem. Ale stałem się niewolnym. Zaburzył świadomie i celowo swoją tożsamość w określonym celu. Skąd taki przykład, skąd taki wzór? Kiedy czytam list do Filipian, tego właśnie apostoła Pawła, w drugim rozdziale, kiedy apostoł Paweł w natchnieniu Ducha Świętego pisze o Panu Jezusie, to ja tutaj widzę też taką zaburzoną tożsamość, w cudzysłowie mówiąc, która była udziałem Pana Jezusa. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, to drugi rozdział 5 wersetu listu do Filipian, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Czytamy tutaj o Panu Jezusie. Czytamy o Jego tożsamości. Kim Jezus był, kim jest? Tu jest powiedziane w postaci Bożej. Był Bogiem. To była Jego tożsamość. To jest Jego atrybut, Jego tożsamość. Jezus był, jest Bogiem. I ta tożsamość została zaburzona, bo będąc w postaci Bożej, stał się człowiekiem. No mam świadomość, że zupełnie innego rodzaju tożsamość jest udziałem Boga, a inna tożsamość, ze względu z tym, kim jestem jako człowiek, jest moja, jako ludzka, jako człowieka tożsamość. I tożsamość Jego jako Boga została zaburzona. On stał się człowiekiem. Zmienił swoją tożsamość. On, który, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, gdy Piotr po uzdrowieniu chromego człowieka stanął i głosił Ewangelię, to mówi do Żydów, wy zabiliście sprawcę życia. Ten, który jest sprawcą życia, ten, który jest życiem, pozwolił się zabić. Totalnie zmienił swoją tożsamość. Ten, który jest święty, który był święty i bez grzechu. Jak czytamy w 2 Koryntian 5:21, on stał się dla nas grzechem. Zupełnie zmienił swoją tożsamość. On, który jest błogosławiony na wieki. On, który jest błogosławieństwem, który ubłogosławia. Jak czytamy dzisiaj do Galacjan 3:13, stał się za nas przekleństwem. Totalnie zmienił swoją tożsamość. On, o którym czytamy w 19 rozdziale w Księdze Objawienia, jego imię wpisane było na jego biodrze Pan Panów i Król Królów. Stał się sługą. Pan Panów, Król Królów, tożsamość zmienia, staje się sługą. Ten, który wywyższony, uniża się. Ten, który ma autorytet, który ma posłuch, którego wszystko i wszyscy słuchają, sam słucha i staje się posłuszny. Zmienia swoją tożsamość. Po co? Dlaczego ta tożsamość jego została zaburzona i pozmieniała się? Aby uratować ciebie i mnie. On był gotowy zmienić swoją tożsamość, żeby uratować nas. Czy Pan Jezus doświadczył kryzysu tożsamości? Czy żył we frustracji? Mimo to, że zmienił swoją tożsamość, że stał się człowiekiem, stał się sługą, stał się uniżony, że dał się zabić, to wierzę, że żył w wolności, w swojej nowej tożsamości, że był wolny. Ja wierzę, że taka pełna wolność w tym, kim człowiek jest, jest możliwa tylko wtedy, kiedy człowiek jest w zależności. Jak jesteś w zależności wobec Boga, to wtedy jesteś prawdziwie wolnym, aby żyć w zgodzie z samym sobą i być spełnionym. Jak człowiek żyje w harmonii ze swoim Stwórcą, to wtedy jest wolny i spełniony i żyje pełnym życiem satysfakcji tym, kim jest. Bo żyje w zgodzie, w zależności wobec swojego Stwórcy. Jak ja bym sobie, takiego przykładu używam dosyć często i może się powtórzę, jak ja sobie kupię pralkę i chcę jej używać jako lodówki, to ani ja, ani ta pralka nie będziemy szczęśliwi. Bo nie po to ona została stworzona i wymyślona, żeby robić ze lodówką. Bo ona jest pralką. To jest jej tożsamość. Ale kiedy człowiek zaczyna żyć po swojemu, nie w zależności, nie w harmonii ze swoim Stwórcą, to wtedy doświadcza frustracji, wtedy nie jest wolny, aby żyć zgodnie ze swoją tożsamością. Pan Jezus powiedział w 8 rozdziale Ewangelii Jana: jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Dlaczego Pan Jezus był gotowy i był w stanie żyć, wypełnić wolę swojego Ojca w nowej tożsamości jako człowiek? Bo wierzę, że był cały czas w zależności, w słodkiej, cudownej zależności ze swoim Ojcem. I Pan Jezus wzywa również do takiej zależności. Dlatego w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, w Marku w 8 i w Łukaszu czytamy: jeżeli kto chce pójść za mną, to się musi zaprzeć samego siebie. Musi brać swój krzyż i naśladować mnie. Musi być w tej zależności i posłuszeństwie wobec mnie. Pan Jezus wzywa do tego, abyśmy jako ludzie podjęli decyzję, aby być zależnymi od Niego. Bo wierzę, że to uzależnienie od Niego uruchamia pewne mechanizmy, które powodują, że ja mogę być wolny i mogę być sobą. I mogę żyć w takiej wolności, w własnej tożsamości, być człowiekiem spełnionym. Jak zyskać tożsamość dziecka Bożego? Ewangelii Jana w 1 rozdziale, 12 wierszu czytamy: tym, którzy Go przyjęli, Bóg dał to prawo, aby stać się dziećmi Bożymi. Żeby zyskać tożsamość dziecka Bożego, to trzeba przyjąć Go, czyli Jezusa Chrystusa. Bo 1 rozdział Jana mówi o prawdziwej światłości, mówi o odwiecznym Słowie, które stało się ciałem, wskazując bardzo wyraźnie na Jezusa Chrystusa. Jak przyjmiesz Pana Jezusa do swojego życia, to możesz mieć ten przywilej i zyskać tożsamość, aby stać się dzieckiem Bożym. I żeby w pełni odkryć też, co to znaczy być dzieckiem Bożym, żeby poznać siebie samego, żeby doświadczyć tej tożsamości, to kolejnym krokiem i tym, który wprowadza w tą świadomość, samoświadomość, ja wierzę w to, jest Duch Święty. W 14 rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus, kiedy mówił uczniom, że on musi odejść. Jak on nie przyjdzie, jak nie odejdzie, to Duch Święty nie przyjdzie. Ale owego dnia, kiedy on przyjdzie, poznacie, kim jestem ja, że jestem w Ojcu, Ojciec we mnie, i poznacie, że ja jestem was, a wy we mnie. Tą pełną świadomość tożsamości tego, kim jestem jako Boże dziecko, że jestem w Nim, a On we mnie, mogę przez Ducha Świętego poznać. Ja to widzę w przypadku też Piotra, bo Piotr, kiedy między innymi oczywiście sytuacja była zupełnie inna, kiedy był pytany przez pewną służącą, czasami nie jesteś jednym z nich, kim ty w ogóle jesteś? Nie byłeś z Jezusem? To co Piotr powiedział? Nie wiem, o czym ty do mnie mówisz. Nie rozumiem. On nie wiedział, kim on jest. On nie miał możliwości, siły, wolności opowiedzieć o swojej tożsamości, kim jest. Ale w dzień Zielonych Świąt, kiedy stanął i zaczął mówić, mówi, ja wiem, kim jest Jezus i wiem, kim jestem ja. A potem w trzecim rozdziale, kiedy wchodzili do świątyni z Janem, siedział ten chromy człowiek, to Piotr podaje mu rękę, mówi, nie mam złota ani srebra, ale wiem, kim jestem, wiem to, co mam. To daj ci to dać. W imię Jezusa daj rękę, stanie chodź. Zmieniła się jego świadomość samego siebie, zmieniła się jego tożsamość. Wie, że Duch Święty wprowadził go w tę prawdę i pozwolił mu poznać i zrozumieć. Więc wierzę w to, że człowiek może stać się Bożym dzieckiem, kiedy przyjmie Jezusa i kiedy doświadczy przez Ducha Świętego wprowadzenia w tę prawdę i poznania tego, że teraz ja mogę być w Jezusie, a Jezus we mnie. Że mogę mieć tożsamość zupełnie inną i nową. I to jest początek tego, żeby doświadczać wolności w tej zależności. Wierzę, że zależność z Panem Jezusem prowadzi do prawdziwej wolności w wyrażaniu własnej tożsamości. W takim spełnionym, wolnym życiu. W tym, kim jestem. I wierzę, że Pan Jezus w tej zależności ze swoim Ojcem pokazał, mimo tego, że Jego tożsamość jako Boga została zaburzona i zmieniona na tożsamość człowieka, na tożsamość sługi, na tożsamość stania się grzechem, stania się przekleństwem. Bo zależność z Ojcem dawała mu taką moc, siłę i tą wolność, aby w tej tożsamości mógł żyć. I wierzę, że tym wzorem apostoł Paweł mógł powiedzieć i miał do tego siłę, aby dla tych, którzy są bez zakonu, aby żyć jak w zakonie. Wierzę, że ta zależność, związek z Panem Jezusem dawała apostołowi Pawłowi siłę i wolność do tego, aby robił to, co robił. Wiecie, i nawet w tym przypadku, kiedy wchodził w świat przepisów zakonu, przepisów prawa mojżeszowego, kiedy uczynił ślub, dał ostrzyc głowę. Po co to czynił? A ja wierzę po to, jak pisze w 9 rozdziale listu do Koryntian, aby pozyskać tych, którzy są w tym świecie prawa mojżeszowego. Kiedy w 21 rozdziale, na skutek może czytając pozornie dziwnego postanowienia Jakuba i starszych, razem z tymi czterema mężczyznami, którzy byli też w tej społeczności, dał ostrzyc głowę, wszedł w ten świat przepisów, to potem została uruchomiona niezwykła, że tak powiem, taki splot różnych wydarzeń, które przyczyniły się do tego, że Paweł, jak wcześniej jeszcze tego nie czynił, w taki szczególny sposób głosił Ewangelię. I czytamy, że Paweł tak często, jak potem, stawał przed królami, namiestnikami. Klaudiusz Lisjasz to był trybun, Felix, Festus, Agrypa, Berenika, cesarz. To właśnie po tym zaczęły się takie sytuacje, że mógł głosić Ewangelię o Jezusie takim ludziom. Dlaczego? Bo zgodził się i swoją tożsamość zaburzył w cudzysłowie, aby stać się kimś, kim wcale nie był i nie musiał być. Ale czynił to, żeby mieć udział w zwiastowaniu Ewangelii. Aby być uczestnikiem głoszenia prawdy o Jezusie Chrystusie. Był gotowy, żeby zaburzyć swoją tożsamość. I wierzę, że ta zależność i związek z Panem Jezusem dawało do tego mądrość, siłę i wolność, aby mógł to robić. Bo wierzę, że to wymagało wielkiej siły i odwagi. Bo taka zmiana tożsamości, robienie czegoś, co tak naprawdę nie było zgodne z jego tożsamością, no wiecie, narażało się na właśnie sytuacje potem trudne. Kiedy Piotr coś zrobił, to potem musiał liczyć się z tym, że się musiał tłumaczyć. A to, że Paweł był odważny i zmieniał jakby no, pewne działania, no to często spotykało w jego życiu wielkie zagrożenia, nawet jego życie. Czytając tę historię, jestem sam poruszony i chcę dzisiaj nas do tego też i zainspirować, abyśmy pomyśleli o tym, kim jestem, jaka jest moja tożsamość. Jeżeli nie wiem, kim jestem, to może podejmij decyzję, aby zyskać tożsamość dzisiaj. Aby przyjąć Jezusa Chrystusa. Aby wyznać Jemu swoje grzechy i uwierzyć, że On za te grzechy przelał swoją krew i oddał życie. Abyś Ty mógł mieć życie wieczne. Uwierz w to. I przyjmij Jego, a dostaniesz możliwość, przywilej zyskania tożsamości jako Boże dziecko. Zawołaj i proś, aby Duch Święty wprowadził Cię w tą prawdę i żebyś mógł doświadczyć wolności w poznaniu, kim jesteś jako Boże dziecko. A jeżeli już masz tożsamość Bożego dziecka, to utwierdzaj się w zależności wobec Jezusa Chrystusa. Zbliżaj się do Niego i pogłębiaj tą zależność. Abyś mógł w wolności, abyś mógł w odwadze i w mocy Jego Ducha mieć udział w głoszeniu Ewangelii. Aby być gotowym do tego, żeby zaburzać swoją tożsamość, ale tylko w jednym celu, aby ratować innych. Zobaczmy, że kiedy nie chodziło o ratowanie innych, to Paweł nie ustępował. Wierzę, że ta mądrość, odwaga i gotowość, wolność w tym, żeby jakby zrobić coś, co nie jest zgodne z moją tożsamością. No bo Paweł, wiecie, nie był jako nowonarodzony człowiek, nie był związany prawem, zakonem mojżeszowym. Ale robił takie rzeczy, dał ostrzec głowę, wchodził w ten świat przepisów, zwyczajów, obrzędów, strzyżenia głowy, obmywań, ofiar. Dlaczego? Aby pozyskać innych. Był w tym wolny. Wierzę, że zależność z Panem powodowała, że miał mądrość, miał odwagę, miał wolność, miał siłę, aby czasami swoją tożsamość w jakiś sposób trochę obrócić, zmienić, wykrzywić, aby ratować innych. Ale bądź sobą i nie daj się przekonać i wprowadzić w coś, co nie jest zgodne z swoją tożsamością, jeśli chodzi o to, że to nie przyniesie do uratowania kogoś. Jeżeli to nie jest ze względu na Jezusa, ze względu na Ewangelię o Nim, na ratowanie innych, to nie bądź kimś, kim nie jesteś. Wierzę, że apostoł Paweł poprzez swój związek i zależność z Panem Jezusem wiedział, kiedy może to czynić. I kiedy tutaj opisze o tym, że no, stawał się właśnie kimś, kto nie jest jakby tym w swojej tożsamości, na przykład kiedy stawał się słabym, dla słabych. Czytamy to między innymi no, w liście do Koryntian, w tym rozdziale, kiedy wzywa mocnych, którzy mogli jeść wszystko, mięso, które kupowali, aby ze względu na słabych w wierze, aby ze względu na innych, żeby innych nie gorszyć, nie przyjmowali tego mięsa. 1 Koryntian, 8 rozdział, 13 werset. Kiedy pisze też, jak się dozmiał w 14 rozdziale, to mówi, żeby słabych wierzy przyjmować. Więc jak gdyby będąc mocnym, staje się słabym i bierze stronę słabych, wzywając mocnych do zmiany myślenia. Do tego, żeby zastanowili się, czy coś robią. Będąc Żydem, będąc chrześcijaninem, staje się jak nie Żyd, jako poganin w cudzysłowie, gdy walczy właśnie o uznanie tych nawróconych pogan. Kiedy zabiega o to, że im także głosi Ewangelię i nie zgadza się, żeby takiego Tytusa, poganina, obrzezywać. Staje się takim, wstaje w ich obronie, walczy, bo ma inną tożsamość, ale żeby ratować, żeby mieć udział w głoszeniu dobrej nowiny o Panu Jezusie, jest gotowy, jest w tym wolny i ma do tego siłę. I wierzę, że do tego prowadzi uzależnienie, zależność wobec Pana Jezusa. Do tej wolności, do tej odwagi, do tej mądrości, do tej siły, aby mieć czasami takie sytuacje, kiedy moja tożsamość będzie zaburzona. Kiedy zrobię coś, co nie jest zgodne z moją tożsamością, ale to przyczyni się do tego, żeby Ewangelia była głoszona o Panu Jezusie i żeby inni byli zbawieni i uratowani. Wzorem Pana Jezusa. I tego sobie i Wam życzę, abyśmy mogli taką postawę utwierdzać w sobie. W zależności wobec Pana Jezusa. Amen.
Mamy się wybrać do lekarza, jaki to jest stres, a co dopiero na tak poważny zabieg. Więc pochylmy nasze głowy i zawołajmy razem do Pana Boga, dobrego naszego Ojca i Lekarza. Panie, przynosimy teraz na rękach modlitwy płotkę przed Twój tron, Panie. Prosimy Ciebie o to, żebyś ten zabieg, który jest przed nim, żebyś pobłogosławił. Prosimy Ciebie o lekarzy, którzy będą pracować nad jego ciałem, żebyś ich pobłogosławił, żebyś im dał, Panie, decyzję w tym, co będą robili, żebyś dał im mądrość, Panie. Prosimy Ciebie, żebyś Ty czuwał nad tym całym zabiegiem, Panie. Wierzymy, że tak będzie. Wierzymy, że możemy do Ciebie z tą prośbą przychodzić i ufać, że Ty przeprowadzisz, Panie, naszego brata przez ten zabieg we wtorek, Panie. Przynosimy go, Panie. Prosimy Ciebie też o to, żebyś go teraz przytulił, Panie, żebyś go ogarnął swoim ramieniem, Panie, żeby miał pokój w tym wszystkim, żeby bez jakiegoś strachu, bez trwogi, lęku podejść, Panie, przygotować się do tego zabiegu i we wtorek, Panie, żeby kiedy będzie to miało miejsce, Panie, żeby on też mógł zaświadczyć tym, że ma pokój, ma radość, Panie, że w Tobie może powierzyć całe zaufanie, Panie, że Ty jesteś skałą, Panie, na której możemy opierać naszą ufność. Amen.
Amen.
Amen. Życzę Wam błogosławionej niedzieli, reszty tego dnia i nadchodzącego tygodnia.